To jest Płytcast, podcast, w którym omawiamy zwykle ważne albumy utwór po utworze, a w tym przypadku mamy trzeci odcinek samplera, czyli naszego cyklu, w którym zajmujemy się utworami. Poszczególnymi utworami pochodzącymi z płyt, których z jakichś przyczyn zakładamy, że raczej nie będziemy omawiać w pełnym formacie, a te utwory są bliskie naszemu sercu i wybieramy je zawsze w taki sposób, że jeden utwór z naszej trójki proponuje konkretny z redaktorów Płytcastu, a reszta musi się, czy chce, czy nie, podporządkować. Dzisiaj tym wybierającym jest
Kuba Ambrożewski,
a z nami pozostałymi w studiu również
Michał Dave Davis Hoffman
i Paweł Sajewicz. Natomiast numer, o którym Kuba nam dzisiaj trochę więcej powie, a my będziemy starali się z Michałem dopowiadać różne smaczki, to utwór zespołu The Kinks, Come Dancing.
Nie no, mam nadzieję, że nie tylko smaczki, że jednak tutaj sążnista analiza od strony, od której ja nie potrafię tego utworu zanalizować, wiedzie.
Sążnista nie będzie, bo to się nie da sążnisty, wiesz, sam utwór jest bardzo niesążnisty.
Dobrze, nie spoilujmy. Podoba mi się, Michale, że wybrałeś cenę patrona najbardziej takiego niepokornego i awanturniczego członka.
Niepokornego i awanturniczego według Raya Davisa.
Z pewnością. Nie, on tam chyba na pewnym etapie chciał zabić perkusista bodajże i tam... Nie pamiętam już tej anegdoty.
Który z muzyków nie chciał zabić perkusisty, stary?
Okej, dobrze. Słuchajcie, tak, Come Dancing z płyty State of Confusion. To jest rok 1982, ale zacznijmy słówko o samym zespole. No bo mamy tu The Kinks i mamy Raya Davisa. No i kurczę, no chyba bez nich nie byłoby pewnej części naszego tutaj podcastu, bo już mieliśmy odcinki, w których bardzo gromko wymawialiśmy nazwę The Kinks, między innymi odcinek o Black Sea, XTC, tak? Dla muzyki brytyjskiej jest to pewna no niepodważalna instytucja, ale na początek może ja się wytłumaczę z tego wyboru, bo w długiej linii nieśmiertelnych hitów Raya Davisa znajdziemy m.in. You Really Got Me, Sunny Afternoon, Waterloo Sunset, Autumn Almanac, Days, Victoria, Lola. No ale każda seria kiedyś się kończy i dziś będziemy mówić o ostatnim wielkim przeboju The Kinks i to ostatnim po dłuższej przerwie, bo poprzednim razem, przed wydaniem Come Dancing, zespół w Top of the Pops wystąpił w roku 1971 z utworem Ape Man i to był w ogóle taki pierwszy ich duży hit po wielu latach przerwy i potem już nie mieli kolejnego. Tak więc to był taki trochę comeback zza światów, zwłaszcza w ojczyźnie. I był to w ogóle największy hit tego zespołu od lat 60. W USA ich największy hit w ogóle na równi z Tired of Waiting for You, które w bodajże 65 roku dotarło do miejsca 6. No i teraz w jakim miejscu się znajduje zespół The Kinks, kiedy ten utwór wydaje? Otóż w UK tak naprawdę The Kinks trochę się kończą na początku lat 70. To znaczy ich kolejne płyty się nie sprzedają, ten zespół gdzieś popada w niełaskę, w niepamięć. Za to zaczyna być coraz ważniejszy, coraz popularniejszy w Stanach. Dwa poprzednie ich albumy przed tym, że State of Confusion, to są płyty Low Budget i Give the People What They Want. I to są w ogóle ich najwyżej notowane longplaye w całej historii. Oni wtedy reprezentują taki nurt arena rockowy, grają po prostu dosyć prostego rocka, który ma świetnie brzmieć na stadionach, na których, czy też w dużych halach, w których wtedy koncertują.
No, ale jakie to są lata?
To jest końcówka lat 70. Low Budget to jest 79, ta kolejna płyta to jest 81.
Czyli jednak eksplozja punk rocka nie zmiotła arena rocka.
Nie, w przypadku The Kinks nie, ale no właśnie to było w Stanach, te płyty w Wielkiej Brytanii w ogóle się nie przebijały. No i w tym momencie Ray Davies podejmuje taką decyzję, że trochę jednak on za tą Wielką Brytanią tęskni, on jednak jest angielski do bólu i chce jakoś tą swoją nową twórczością jeszcze raz nawiązać do tego londyńskiego klimatu, więc znowu zaczyna go mocniej osadzać w realiach brytyjskich. No i od strony brytyjskiej patrząc, jaki jest kontekst ukazania się tej piosenki, najlepiej chyba mówi to informacja na temat teledysku do tego utworu, który wyreżyserował Julian Temple, wcześniej związany między innymi od strony takiej właśnie reżyserskiej z Sex Pistols, reżyser filmu Great Rock and Roll Swindle. Jakie inne teledyski w 1982 roku wyreżyserował Julian Temple? Otóż między innymi teledyski zespołów ABC, Culture Club, Do You Really Want to Hurt Me, Come On Eileen, Dexys Midnight Runners i teledyski Depeche Mode, a więc New Pop, słuchajcie, New Pop. I w tym właśnie New Popowym kontekście ukazuje się ten utwór Come Dancing. Sama piosenka, no właśnie, tak nakreślając jakby jej kontekst, bo to jest piosenka, która skrywa być może najbardziej, z mojej perspektywy przynajmniej, wzruszającą i taką symboliczną historię, jaka w ogóle dotyczy popowego utworu. I to jest w ogóle moja główna motywacja.
To jest wielopięcowa historia.
Tak, to jest moja główna w ogóle motywacja do wybrania tej kompozycji, tego utworu. I trochę muszę o tym powiedzieć, że bo to mi się wydaje po prostu tutaj bardzo, bardzo ważne dla tego, jak ten utwór ja odbieram, a być może też odbierają go słuchacze, być może wy, to za chwilę zobaczymy. No więc Ray Davies urodził się w 1944 roku w północnym Londynie, w dzielnicy Forties Green, w takiej robotniczej, wielodzietnej rodzinie. O pewnych muzycznych inklinacjach, był w ogóle późnym dzieckiem, jego ojciec był w okolicach 50, matka była tuż przed 40, kiedy go urodziła. On miał duże rodzeństwo, miał kilka starszych sióstr, i te siostry trochę były dla niego, pełniły dla niego taką matczyną rolę, ale jedna z tych sióstr w młodym wieku wyemigrowała do Kanady, jeszcze chyba przed wojną, w ogóle zanim on się urodził, i tam wyszła za mąż. I ona dosłownie raz na kilka lat odwiedzała swój rodzinny dom, przylatując z tejże Kanady do Londynu. I Ray ją pierwszy raz poznał, kiedy miał 8 lat. Ponieważ ona była nauczycielką, to jest taka opowieść, że ona w ogóle pokazała mu pierwsze akordy na pianinie, trochę jakby pokazała mu, jak się gra, tak? Nauczyła go jakichś pierwszych melodii. I kolejna jakby bardzo, bardzo taka ważna część tej historii, to jest bardzo konkretna data, to są 13 urodziny Ray'a, kiedy znowu ta René, ona się miała na imię Irene, ale nazywali ją René, ona znowu przyleciała do Londynu na 13 urodziny Ray'a, sprezentowała mu jego pierwszą gitarę, klasyczną, po czym wybrała się, tak jak to miała w zwyczaju zawsze, kiedy jeszcze mieszkała w Londynie, wybrała się na dancing, i ponieważ od dziecka chorowała na serce, no to był ten feralny dzień, kiedy zmarła w czasie tejże imprezy. Więc no, 13 urodziny Ray'a zostały zamienione w pogrzeb jego starszej siostry, która no, zdążyła mu jednak w ostatnich godzinach swojego życia podarować jego pierwszą gitarę, na której no, skomponował swoje pierwsze utwory. No i kurczę, no być może wiecie, gdyby nie to wydarzenie, to kto wie, czy Ray Davies by został tym, kim został, by napisał te wszystkie piosenki, i czy byśmy mogli nagrać część odcinków podcastu o płytach, na które wpłynął. Więc to jest piosenka, w której obserwujemy te wydarzenia z perspektywy 25 lat, bo ona powstała 25 lat po tych wydarzeniach, no i ale też jakby widzimy to oczami tego 13-letniego chłopca. No, czysta nostalgia, bardzo przejmująca dla mnie historia, taka właśnie pełna takich niesamowitych, w sumie niewiarygodnych dosyć wydarzeń, które pewnie w filmie byśmy w nie uwierzyli, a wydarzyły się naprawdę.
No, bliska już takiego szantażu emocjonalnego wręcz, bo to rzeczywiście tak. jest coś, czemu nie sposób się oprzeć, i to byłoby dla mnie dyskwalifikujące, gdyby nie to, gdyby nie to, że ani śladu tego nie ma w utworze. Utwór kreśli historię taką, że ona żyje sobie dalej.
To nie ona jest, nie jej historia kończy się tragicznie, tylko historia tego venue, tego miejsca, które zostaje wyburzone pod parking.
No to
nie,
jest...
Nie, najpierw pod kręgielnię.
Przepraszam, tak, pomyłka.
To jest szkatułkowa konstrukcja, w ogóle bardzo efektowna, że miejsce akcji jest, kurde, nakreślone tak, że tam parking, gdzie przedtem był supermarket, gdzie przedtem była kręgielnia, tam gdzie kiedyś był, jak on to wymawia, Pali.
Pali, tak. Ej, ale słuchajcie, nie, ja się trochę nie zgadzam, bo wiem, o czym mówicie, bo rzeczywiście on zmienia trochę historię na potrzeby piosenki, bo tam śpiewa Now I'm grown up and playing in the band, ta siostra jest już dorosła i teraz jej córki wychodzą na tańce, a ona na nie czeka. Ale czasy się zmieniły i teraz te córki mogą sobie pozwolić na więcej, ale po chwili on śpiewa takie zdania: But if I asked her, I wonder if she would come dancing, come on sister, have yourself a ball. I w teledysku w tym momencie widzimy jakby postać tej siostry z lat 50., która stoi pod sceną i patrzy na niego trochę tak, jakby była duchem.
A, widzisz, ja nie obejrzałem tego teledysku.
No to polecam to zobaczyć, bo to jest też bardzo, bardzo przejmujący moment, kiedy on gra na tej scenie, jest tą gwiazdą rocka, wszyscy dookoła tańczą i śpiewają i stoi pod sceną ta właśnie jego siostra wystylizowana na te lata 50. I patrzy na niego tak z taką wielką czułością i miłością.
No tak, to jest kurwa smutne, prawie jak przytulanka nieżyjącego dziecka. Ale w utworze samym nie ma kurwa śladu po tym.
Ja chciałem się zapytać, Kuba, bo ty na pewno ten wątek w historii lat 70., 80. znasz, tak myślę, dobrze. No, pod koniec lat 70. jest taki renesans pewnej brytyjskości w muzyce brytyjskiej, w tym sensie, że jakby piętrowa konstrukcja, znowu myślała. Znaczy, jest taka teoria, że Brytyjczycy w XX wieku dopiero w pewnym momencie zaczęli autoreferencyjnie traktować swoją własną kulturę, a przynajmniej tę bieżącą. To tak jak, nie wiem, Amerykanie już w latach 70. mieli obsesję na punkcie Kennedy'ego, to Brytyjczycy dopiero pod koniec lat 70. zaczęli swoich bohaterów stawiać na sztandary, czyli jakby The Jam mówiące, kurczę, naszymi bohaterami są The Who i właśnie na przykład The Kings. Czyli jakby jest ten revival i pewne wyciąganie tych sixtiesowych zespołów mocowskich na pierwszy plan i trochę jakby ta popularność powracająca The Kings właśnie na przykład w tym utworze, moim zdaniem tak jakby nawiązuje. To jest jakby dobry trop, to znaczy, że Ray Davies jakby korzysta z tego, że takie zespoły właśnie jak The Jam trochę przygotowały pod glebie do tego, że można jakby pokazać cool Brytanię.
Wiesz co, samo zjawisko na pewno to jest jakby obserwacja, z którą bym się zgodził, ale nie wiem, czy akurat w przypadku tej piosenki to ma rację bytu. Znaczy, były wcześniej już płyty, które gdzieś wydarzyły się w świecie, w którym właśnie wydarzył się, nie wiem, Paul Weller, tak? Czy do The Kings nawiązywał tutaj wspominany wcześniej zespół XTC na Black Sea na przykład. Ale tutaj wydaje mi się, że jednak sekretem tego sukcesu jest pewna nośność i pewna też osobność chyba tej piosenki, ta historia, która tam w niej tkwi i pewna po prostu hitowość tego utworu, jakby na niego nie patrzeć. Nie sądzę, żeby on był popularny w targecie ludzi słuchających The Jam, czyli nie, pewnie to były nastolatki.
Bardziej może na przykład w tym sensie, że gdyby się nie zdarzyła ta rewaluacja brytyjskości jako zjawiska popkulturowego, to być może w ogóle nie byłoby możliwe, żeby Ray Davies postawił na swoim i zaśpiewał to z tym brytyjskim akcentem, bo tam jest jakby ten osobny wątek, tak, że wytwórnia naciskała, żeby zaśpiewał to normalnie, jak ludzie, po amerykańsku.
A on się borył na ten Cockney.
Więc może trochę jego... Ci, którzy uważali go za idola, dali mu trochę takiego poweru, empowermentu nawet, żeby to zrobić
po swojemu.
No tak,
to pod tym względem to jest ciekawa obserwacja. Zgodziłbym się...
Sprzężenie zwrotne.
Zgodziłbym się z nią.
Może sobie przypomniał czasy British Invasion, nie? Że kurwa, że przypomniał sobie, że skrajna angielskość niekoniecznie przeszkadza w karierze w Stanach, a wręcz być może ją ułatwia na zasadzie, że Amerykanie bywają ciekawi. Hej, zobaczmy, kurwa, jacy są ci ludzie, którzy są podobno naszymi antenatami, czy to są w ogóle ludzie, nie?
Ja mam taką niestety niecną myśl, a zwłaszcza kiedy pierwszy raz słuchałem tego utworu, bo ja go nie znałem. Jak wrzuciłeś go nam na tapet, to zdziwiłem się, The Kings, to oni jeszcze istnieli w 1982-83 roku, ale okej. Okay. Jak pierwszy raz tego posłuchałem, to pomyślałem sobie po otwierających taktach, no kurwa, novelty song. I to jest też taki moment trochę w...
Ja się pomyślałem Krzysztof Krawczyk troszeczkę, wie?
Ale to jest taki
moment... może.
To jest taki moment, zaraz kiedy noveltisy zyskują dużą popularność w MTV momentami. No nie, na przykład Todd Rundgren miał chyba w 81 roku taki duży hit Bang the Drum All Day, a może właśnie w 83. No pod podobnym czasie. Jakby artyści, którzy trochę już tam nie wiedzą, co ze sobą zrobić, nagrywają dziwne utwory posiadające bardzo ludową warstwę melodyczną, taką wrzynającą się w mózg, ale też odwołującą się do jakiejś takiej właśnie chodnikowej tradycji i po prostu pierwsza próba odsłuchu Come Dancing dla mnie skończyła się jakimś szokiem, że no to jest kurczę, Stasiek Wielanek. I to ja sądzę, że jest zabiegiem celowym, bo przecież The Kings generalnie mają w swojej muzyce bardzo istotny element music hallowy. Nie mylić z musicalem. Czyli music hall, czyli ta tradycja po prostu grania po pubach, po jakichś takich klubach artystycznych, gdzie są tam, nie wiem, połykacze ognia, żonglerzy i też wychodzi ktoś z jakąś arią psa do wyśpiewania i tak dalej. Czy to we Francji w XIX wieku, czy początek XX w Wielkiej Brytanii również. I trochę właśnie ta opowieść o tym, że się w latach 40. czy 50. wczesnych szło potańczyć do jakiejś tańcbudy, jakiegoś chyba palais, jest opowieścią o tamtych ludziach i tamtych czasach i jakby ta stylizacja właśnie na tą chodnikowość. Tak, to jest celowe, ale po prostu pierwsze półtorej minuty tego utworu, mniej więcej, bardzo trudnym dla mnie do przełknięcia motywem syntezatorowym. Syntezator próbujący udawać albo marimbę, albo steel drumy, czyli jakby muzyka kalipso jeszcze na to wszystko dochodzi. Po prostu dziwna wisienka na tym torcie. No to bardzo mnie to odrzuciło. Pierwsze półtorej minuty. A co się dzieje później, to później.
No właśnie, ja miałem mnóstwo skojarzeń i to takich bardzo, bardzo przeciwstawnych, bo powiedziałem Krawczyk, Bolted, okej, też miałem skojarzenie Goran Bregowicz, ale ja pomyślałem, że to jest zbyt łaskawe i raczej kurwa Don Wasyl. Ale też przypomniałem sobie o zespole Dexys Midnight Sun, z którego ta nazwa już padła, tak, i który też był niedaleko takiej stylistyki. W swoich hitach to na pewno.
Tak, kurczę, Pawle, wydaje mi się, że tutaj trafiłeś w punkt w tym sensie, że tak, w ogóle ja, jeżeli dobrze pamiętam moje pierwsze wrażenia z kontaktu z tym numerem, to myślę, że one były bardzo podobne. To znaczy, to jest trochę trolling z mojej strony, że wystawiłem was, jak rozumiem, na pierwszy kontakt z tym numerem i za chwilę wystawimy naszych słuchaczy i słuchaczki na konieczność zapoznania się, no nie konieczność, ale możliwość zapoznania się z tym numerem, ale właśnie moim zdaniem, jak się tam skrobię dłużej, to tam i wraz z rozwojem tego numeru, on się zagęszcza, on nagle wpada w jakieś turbulencje i nagle okazuje się, że to wszystko na końcu jednak ma sens, jeżeli chodzi o te wybory stylistyczne też, które nawiązują do pewnych elementów tej historii, do pewnych realiów. To wszystko jest jednak na końcu spójne, chociaż wyjęte z tego kontekstu, jest do pewnego stopnia wątpliwe, estetyczne.
To zaczyna mieć sens w momencie, kiedy on już się odzywa i zaczyna opowiadać historię tego miejsca. To już w tym momencie mi wszystkie te elementy układanki wpadły odpowiednio. Nie?
Znaczy, ja się tylko zastanawiam, dlaczego... To musi być na początku tak brzydkie. W sensie brzmiowo, bo temat utworu, właśnie zagrany na syntezatorze, to w ogóle w kategoriach najbrzydszego soundu syntezatorowego, udającego żywy instrument, to gdzieś tam rywalizuje Stłukę Odbicie w szkle Krystyny Prońko, gdzie tam syntezator udaje dęciaki. Podobne, może nawet gorsze dla mnie.
A
w ogóle nawiązania do muzyki kalipso w nowej fali się pojawiały. No oczywiście nie mogę nie wspomnieć o Robercie Palmerze, który to robił.
Bingo. Już mam Todd Rundgren, Robert Palmer.
W tym samym roku, 83, jeszcze na
Deep
płycie Purple, Pride.
Było w pierwszym odcinku.
Nie, ale Kalipso to totalnie. Natomiast po prostu czemu to musi tam tak źle brzmieć, kiedy w tym przecież samym utworze Come Dancing pod koniec ten temat zostaje zagrany już przez żywy Big Band. Po prostu jakby trochę jesteśmy w innym świecie.
Słuchajcie, jeżeli chodzi o te stylistyczne skojarzenia, to ja mam tutaj trochę ich. I teraz tak, pierwsza rzecz, trochę patrzę w stronę Michała, bo ja na pewnym etapie wychwyciłem tam na poziomie rytmiki skojarzenia madness z rytmiką ska. Dla mnie to jest madness. Jak tam jest ty we wzroce, no północny Londyn się kłania, tak? Panowie z Camden,
tak,
kolega z Fortis Green, tak? To daleko nie jest.
Tak, również pomyślałem o madnessowe. Aczkolwiek dla mnie całość tego utworu jest
no bo to jest madnessowa. Wielobarwny, taki kalejdoskopowy brytyjski pop, tak? Co madness uczynili swoim znakiem firmowym.
Ta końcówka, gdzie na słowach where the big bands used to play, na sobie play wchodzi pierwszy i jedyny akord molowy w tym kawałku, kurwa. A zaraz potem wszystko transponuje dziwnie, bo półton w
ten
górę.
Big band. Tak.
To już jest madness, kurwa, jak żurnal.
No i druga rzecz to są te elementy stylizacji na lata 50., czyli na ten taki proto rock and roll, w rodzaju właśnie jakiegoś, nie wiem, Chucka Berry'ego, kogoś takiego, tak, Skiffle. I słuchajcie, no ten numer w tym świetle jest protoplastą paru bardzo wielkich hitów lat 80. Ja dziwię się, że sięgacie po skojarzenia w rodzaju Bolter czy Don Vasyl, bo dla mnie to jest tak, trochę Electric Light Orchestra Rock and Roll is King, trochę również najlepszy...
Nienawidzę tego kawałka.
Najlepszy, albo być może najgorszy utwór w historii, czyli Walk of Life, Dire Straits.
O,
tak. I nie lubię.
Nie mówię tego na zasadzie komplementowania, bo ja akurat tych utworów artystycznie nie poważam. Mogę z nimi sympatyzować w pewnych innych okolicznościach, na przykład jak jest piąta rano i zamyka się impreza i wtedy Walk of Life brzmi jak najlepsza piosenka w historii. Ale jest to wprowadzenie moim zdaniem tego motywu, który za chwilę zostanie jakby lepiej i bardziej tak długowiecznie zmonetyzowany przez pewnych takich bardziej mainstreamowych chyba wykonawców jednak niż The Kings.
Ja mam wrażenie, że w tej zwrotce i refrenie, tak jak one są za pierwszym razem zagrane, te dwa pierwsze przebiegi, jest jednak jakaś taka kwadratowość i uproszczenie. Zwłaszcza w linii basu. Nawet sobie odtwarzałem dzisiaj na YouTubie bass cover, żeby zobaczyć, jak to wygląda, jak na gryfie on łapie. No, to tam może coś tam się dzieje, ale jakby brzmi to kurde... Tym, tudum, tym, tudum, tym, tudum. No kurczę... Bardzo to jest toporne.
Nie da się moim zdaniem wycisnąć wiele więcej niż tu jest wyciśnięte, kurwa, z podstawy harmonicznej. Bo to są trzy funkcje. To jest 1, 4, 5 w G-dur. To jest disco polo, kurwa. Ale ludzie, no przecież...
No muzyka chodnikowa.
Przecież ta muzyka ma tylko dwie funkcje. Zarażać prościuteńką melodią i być tłem dla tekstu. Dlaczego my jeszcze nie powiedzieliśmy, kurwa, nic o tekście? Ten tekst jest wybozny. Dla takich treści wymyślono tę formę, czyli piosenkę. To jest mega efektowny tekst, zawierający wszystko, co dobry tekst powinien mieć, czyli kurwa repetycję, wartką akcję, refleksję obserwatora i z wtedy, kurwa, i z dziś. Wszystko to się łączy, zazębia, porusza w taki wdzięczny, lekki sposób, bez żadnego szantażu emocjonalnego, który wnosi dopiero kontekst. Także mistrzostwo świata, jeśli chodzi o tekst, to jest mistrzostwo świata i usprawiedliwia, kurwa, nawet gdyby ten kawałek był na tylko tonicę G-dur, nadal bym słuchał, jak ten facet śpiewa, co on śpiewa i lubiłbym ten kawałek.
Ja czuję, że Michał da dziesiątkę.
No, słuchajcie, no mamy tutaj jednak do czynienia z autorem tekstów z absolutnej topki, jeżeli chodzi o w ogóle listę wszechczasów brytyjskich tekściarzy, tak? No nie wiem, ilu tu byśmy znaleźli sprawniejszych, lepszych, bardziej świadomych, lepiej to robiących przedstawicieli tego narodu, ale myślę, że no na palcach jednej ręki, jak to było po użyciu piły? Coś takiego,
no,
nie?
Mniej makabrycznie ująłem.
Mi się ten numer też tekstowo szalenie podoba. No właśnie, mamy taki tutaj obraz tego zmieniającego się świata powojennych dekad, nie? Który też tworzy tło dla tej historii, tej siostry, jakby tej takiej bardzo osobistej. Ale to jest fantastycznie nakreślane. Ten parking, który zbudowano w miejscu supermarketu, ale wcześniej była tam kręgielnia, ale jeszcze wcześniej był ten dance hall. Jest to poruszający obraz, który się gdzieś tam zaczyna trochę też pojawiać w innych brytyjskich tekstach w tym okresie. Takie mierzenie się trochę z tą powojenną historią. Tu mi przyszedł do głowy świetny też tekst w ogóle jednego z moich ulubionych utworów The Clash. Something About England. Michale, na pewno też cenisz, oczywiście, bo to chyba z twojej ulubionej płyty, gdzie tam Strummer śpiewa The world was busy rebuilding itself, the architects could not care. To jest jedna z moich ulubionych też linijek tego zespołu. No i tak samo tutaj, tak? The day they dunk down the pali, my sister student cry, i tak dalej. Tak?
No Madness też mieli takie kawałki. Niekoniecznie mówię o Our House.
No, też, dokładnie. Sam początek jest nawiązaniem do cockneyowskiej musicalowej komedii Things Ain't What They Used To Be, niejakiego Lionela Barta. To jest taki musical dziejący się na West Endzie w latach 50., który zaczyna się od słów They changed our local pali into a bowling alley. Więc tutaj mamy bardzo tak rozwinięte to do paru wersów, ale...
No, ale ten rym brzmi źle.
Ale jest, no, ale to jest musical.
Aureya wszystkie rymy brzmią dobrze.
No, widzisz, musical gówno, piosenki Raya Davisa, zajebiste. Nie, no cała ta konstrukcja tej piosenki to jest po prostu arcymistrzostwo w budowaniu takich mini, przedstawień teatralnych w obrębie popowego utworu. No, ta scena, jak oni spotykają się przy tej bramie, przy tym świetle księżyca. To jest taka klisza niby, ale właśnie jak on zajebiście to wtedy przedstawia, że to zwalnia wszystko i on to wtedy wypowiada, tak? Trochę oczami tego 13-letniego chłopca i za moment wchodzą te takie power chordy tam.
Zarzucać tym power chordom, że są chujowe i w ogóle temu kawałkowi chujowość muzyczną, to jest trochę tak, jakby zarzucać Dylanowi, że kurwa nie używa chromatycznych akordów.
To ja bym tutaj tylko inaczej spojrzał na te akordy i w ogóle nie przystawiał do nich tych kategorii, jakich używaliśmy, mówiąc o zwrotce i refrenie, bo po półtorej minuty tego utworu pojawia się break, który prowadzi do takiej spoken wordowej partii, która prowadzi do właśnie
breaku. Też okropne!
Estetycznie. Nie, wspaniałe.
Człowiekiem bez serca.
Nie. Tutaj jakby totalnie głos odrębny, bo...
Znaczy, to jest piękna forma chujowa.
Nie, po tym drugim refrenie ten mostek.
Ten out of my window,
znaczy,
tak?
Wprowadza nas w ogóle jakby w inną już chronologicznie część rozwoju w ogóle muzyki gitarowej. No my tam nagle jesteśmy w utworze The Go-Betweens. Trochę spoken wordowy fragment też jest w stylu Roberta Forstera. Mhm. I nagle jesteśmy gdzieś współcześnie.
Miało być twoje, nie?
Gdzieś współcześnie wówczas jesteśmy, a nie odnosimy się już tylko i wyłącznie w postaci jakiegoś pastiszu, czy nawet omarzu do lat 50. No bo całe te pierwsze półtorej minuty to jest po prostu... Dla mnie to jest trochę bardziej nawet pastisz niż list miłosny. List miłosny to jest w tekście, ale w muzyce to jakby trochę nawet robię sobie jaja z tego. Puszczam oko. Tongue in cheek, a ja jak ktoś za bardzo jest tongue in cheek, to aż tak mnie to nie porusza. To wydaje mi się lekko cwaniackie. Natomiast właśnie po półtorej minuty ten utwór robi się poważny i robi się współczesny. I nawet te właśnie power chordy są... pojawiają się w najbardziej dramaturgicznym momencie tekstu. Kurczę, no trafione w punkt.
No to działa strasznie.
To bardzo działa. Ta część tam przez minutę nagle, bo cała ta partia składająca się z trzech podfragmentów, o której mówię, ma mniej więcej 57 sekund, sprawdziłem. To tam w tych 57 sekundach dzieje się więcej niż przez
mostki,
całą resztę utworu.
Tam są trzy mostki, tak? Albo trzyczęściowy mostek, tak? Który składa się z tego spoken words, z tych power chordów i z tej części, gdzie on śpiewa ten day, knock down the
party. To jest Grant, a spoken word to jest Robert. Kurczę, no po prostu
totalnie. Okej, w punkt. No dobrze, nie pomyślałem o tym w ogóle, ale też... No.
Jeszcze chciałem powiedzieć, że ta zmiana na akord molowy to też nie jest nic specjalnie wymyślnego, bo to jest... Melodia wraca na tonikę, bo tu melodia generalnie jest przywiązana kurwa sznurkiem do kołka i wraca na tę tonikę cały czas. I w tym momencie jeszcze co gorsza w podkładzie jest właśnie kurwa akord 1, czyli G-dur, ale w tym momencie jest to E-mol, czyli jakby szósty stopień. To jest ledwo co, ledwo jest to zmiana, ale to działa jak ożywczy prysznic. Jakby na zasadzie, że wcześniej był kurwa taki ser, że... Ten jeden E-mol robi ogromną różnicę.
Ale lubisz ten ser, czy nie lubisz, Michale, w końcu?
Wiesz co, opakowanie mi się nie podoba, skórka śmierdzi, ale w środku... I w ogóle sam śmierdzi, ale bardzo smaczny.
No dobra, ale tak, bo wiemy, że też jesteś... nie wiem, czy mogę powiedzieć, wychowany na pewnej części katalogu The Kings, ale że cenisz
nie.
go bardzo... Jak patrzysz w takim razie na te klasyczne piosenki Davisa? Tam znajdujesz więcej dla siebie?
Znacznie. No są takie płyty The Kings, gdzie ja mogę patrzeć tym zimnym sercem, kurwa, analizatora i znajduję mnóstwo bardzo fajnych rzeczy, nie? A poza tym jest ta angielskość, kurwa, no ja jestem anglofilem, więc nie mogę pozostać obojętny wobec, kurwa, opowieści o jakichś dzielnicach Londynu, w których byłem podczas swojego jedynego pobytu w tym mieście i tęsknię do dziś, nie?
Okej, okay, no ale to też jest bardzo angielskie, to Come Dancing.
Tak.
To co?
Tak, ale też amerykańskie trochę, ale też polskie trochę, ale też cygańskie, ale też romskie, przepraszam.
Czyli utwór totalny, tylko takie utwory omawiamy w samplerze.
Ale że ty nie obejrzałeś tego klipu, naprawdę dużo straciłeś.
Może mam niezaburzony teraz, wiesz, pogląd na samą muzykę, bo chyba klip był znacznym powodem, czy częścią powodów sukcesu tego utworu.
Tak, tak, bo MTV nie miało czego grać.
Bo to jest wczesne MTV, no. Tak, i jeżeli ktoś zrobił teledysk, który się tam, kaseta się nie rozpadała przy emisji, to oni to grali w kółko, nie?
Tak, więc, i w ogóle tam jest tak. Ciekawa rzecz, że Julian Temple odkrył w Rayu aktora, potem mówił, że szkoda, że Ray Davies nie grał w filmach dużo, bo to jest świetny aktor. Ale bez wzajemności, bo Ray z kolei się o Julianie wyrażał tak, że jest to jebany pozer, który nie zdejmuje nagle jakiegoś tam palta tak. I zachowuje się, jakby był jebanym Orsonem Wellesem. To się mówię dosłownie.
Tak, też to czytam.
Ale ta inklinacja chyba u Davisa to już nawet wcześniej, no bo przecież cała środkowa część lat 70. u niego to jest jakaś próba grania jakiejś muzyki parateatralnej i płyty Preservation, jeśli dobrze pamiętam. Tak. Ja mam akurat z The Kings jakiś taki problem, że ja mam wrażenie, że paradoksalnie, mimo że jest to zespół o wybitnie własnym stylu, jest to jednocześnie zespół, który mam wrażenie przez całą swoją karierę szuka swojego stylu. Wczesne Kings brzmi inaczej zupełnie niż Kings pod koniec lat 60. Początek 70. jest inaczej niż przed chwilą, potem mamy ten etap teatralny, potem są te płyty pod koniec lat 70. Teraz sobie dzisiaj to skipowałem. Tak. To w ogóle brzmi jakoś nondescript. I nagle mamy teraz to, opisywane w serwisach typu Rate Your Music jako New Wave Calypso, kurwa.
Może nie tyle szuka swojego stylu, co po prostu nie pozostaje obojętnym wobec po pierwsze tego, co się dzieje wokół i odnosi sukcesy, a po drugie wobec coraz bardziej gasnącego swojego własnego sukcesu. No jeżeli kurwa płyty się coraz gorzej sprzedają, no to zacznij grać inaczej, bo głupotą jest myśleć, że jak będziesz grał ciągle to samo, to nagle się z powrotem wybijesz.
Im nie? się bardzo wcześnie zaczęły płyty źle sprzedawać, bo przecież ta płyta, od której zaczyna się poważne The Kings, to jest pierwsza ich płyta, która nie wchodzi na brytyjską topkę, czyli The Kings are the Village Green Preservation Society. No, ta płyta nie jest jakby na liście przebojów brytyjskich, to jest duże dokonanie nie być
dla nich. To mocne słowa, że od tej płyty się zaczyna The Kings. Ja bym powiedział, że przynajmniej od Something Else się zaczyna.
Okej.
Tak, jakbym ja miał jakąś płytę The Kings wskazać do omówienia w podcaście, to pewnie bym wskazał właśnie na tę. Może dlatego, że tam wokół niej się moje ulubione single też wydarzyły. Kochani, to co? Ocenki?
Ocenki.
Bądźcie surowi.
Zaczynać?
No, proszę cię bardzo.
No ja mam kurwa problem, no bo tu jest ten straszny rozdziew między elementami odsęczającymi elementami, do których lgnę jak kurwa pszczoła do...
Czego? Do dupy.
Lgną do dupy, właśnie. Z tego szukałem. I mam z tym problem. No nie wiem, powiedzmy, że dałbym 2,5 za muzykę i 10 za tekst, jaka będzie średnia? Masz tam tego Excela 6?
Nie, ale to mogę w głowie powiedzieć. 6,25.
No to 6,25.
Okej, okay, no ja w ogóle ja chciałem powiedzieć, że się strasznie cieszę, że to właśnie takie uczucia w tobie wywołało i rozumiem w Pawle również do pewnego stopnia takiego skonfundowania. State of Confusion się nazywa ta płyta i to było moim celem tutaj, moi drodzy, żeby nie było tak zero-jedynkowo, że wrzucamy jakieś arcydzieło tylko i wszyscy tutaj się gremialnie ekscytujemy. I super, że to nie było takie czarno-białe. Natomiast ja... głosuję serduchem dzisiaj. To jest piosenka, która mnie bardzo emocjonalnie potargała, bo tak, bo jest w końcu piosenką szantażującą. Więc,
kontekst cię potargał.
Więc dałem się poszantażować. Tak, kontekst, ale ta piosenka idealnie się w ten kontekst wpisuje i no i właśnie przez ten tekst i przez pewne zabiegi też aranżacyjne tutaj, stylistyczne, ona moim zdaniem świetnie to oddaje. Więc ja to kupuję na maksa i to jest zdycha ode mnie.
Ja dzielę to na dwie połowy. Pierwsze półtorej minuty, pierwsze dwa obiegi, zwrotka, refren to no 1/10. Środeczek, 9.
Czyli razem...
Czyli?
5. No tak, 1,9 przez 2 to...
Ale nie, nie
patrzę... 4,5.
Słuchajcie, nie, to jest zdehumanizowane, po prostu to podzielić, bo... To jest utwór fascynujący. Znaczy sam fakt połączenia w nim takich dwóch skrajności sprawia, że jest to utwór ciekawszy do poznania na poziomie jakiejś po prostu percepcji sztuki, niż nie jeden utwór, który jest po prostu typowym przedstawicielem, solidną robotą w swoim gatunku. Więc nie, to absolutnie nie można tutaj wyciągać średniej.
No i do dyskusji jest też wygodniejszy. To był pierwszy przypadek chyba, że się rwaliśmy, kurwa, i przekrzykiwaliśmy. Każdy chciał mówić, a Wcześniej znaczy, były takie chwile ciszy, które oczywiście zostały wycięte.
Nie no, najciekawsze, przynajmniej dla mnie w ogóle w percepcji muzyki i sztuki w ogóle, jest zadawanie sobie pytania, dlaczego mi się to podoba. Jak coś mi się tak straszliwie nie podoba, jak pierwsze półtorej minuty tego utworu, a potem tak bardzo mi się podoba, jak kolejna minuta i całe też outro też mi się podoba, no to ja zadaję sobie pytanie, o co tu chodzi. To jest być może najprzyjemniejsza.
Co jest ze mną nie tak.
To jest najprzyjemniejsza część naszego znoju codziennego, kiedy mierzymy się z tą niewdzięczną muzyką, więc ten utwór dowodzi na tym polu.
Tak. Amen, Pawle, amen. Dobrze, dziękujemy wam za wysłuchanie trzeciego samplera w ramach płytcastu. Wracamy już wkrótce, a dzisiaj
tak,
byli...
optymistycznie twierdząc, że bardzo wam się podoba ten nowy format. Mi by się podobał, bo jest krótszy.
Nam się bardzo podoba, bo tak, bo
właśnie, nagraliśmy... jest to pierwszy utwór w samplerze, którego bym nie skracał.
Michał Hoffman.
Paweł Olson-Welsejewicz.
Nic mi nie zostawiliście, okej? Okay? Kuba Mruszewski. Dzięki.